Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 1 czerwca. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Samolot francuskich linii lotniczych Air France lecący z Rio de Janeiro do Paryża z 228 pasażerami na pokładzie zaginął nad Oceanem Atlantyckim. Trwa akcja poszukiwawcza. Amerykański koncern General Motors, który przez 77 lat zajmował pierwsze miejsce wśród światowych producentów samochodów, ogłosił w poniedziałek upadłość. Papież Benedykt XVI przyjął prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę. Czeska prezydencja Unii Europejskiej nie uznała wyników wyborów przeprowadzonych w niedzielę w Osetii Południowej. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Jonathan. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, eurekę Piotra Rosochowicza, kronikę sportową Marka Brzezińskiego oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. Samolot francuskich linii lotniczych Air France Airbus 330 lecący na trasie Rio de Janeiro-Paryż zaginął nad Atlantykiem. Kontakt z nim został przerwany o godzinie 1:33 czasu GMT w momencie, kiedy maszyna przemieszczająca się na wysokości 11 tysięcy metrów z prędkością 840 km na godzinę minęła wyspy Fernando de Noronha i znajdowała się 565 km od brzegu brazylijskiego. Samolot, na pokładzie którego znajdowało się 228 osób, w tym 7 dzieci i jedno niemowlę, wystartował o 19 z Rio i miał wylądować na paryskim lotnisku Charles de Gaulle o 11:15 czasu paryskiego. Wśród pasażerów przeważali Brazylijczycy, było tam jednak co najmniej 60 Francuzów. Hipoteza porwania została bardzo szybko wykluczona. Za najbardziej prawdopodobne uważa się, że samolot dostał się w strefę burzy i uderzył weń piorun. W czasie ostatniego kontaktu radiowego załoga zawiadamiała, że przewiduje wejście w strefę powietrzną państw afrykańskich o godzinie 2:20 czasu GMT. O godzinie 2:14 czasu GMT dotarły z samolotu wysłane automatycznie sygnały o awarii elektryczności. Kontrole lotnicze Brazylii, państw afrykańskich, Hiszpanii i Francji bezskutecznie usiłowały zlokalizować samolot. Maszyna nigdy nie ukazała się na radarach marokańskiej kontroli lotniczej. Nie weszła również w strefę powietrzną Wysp Kanaryjskich. Poszukiwania rozpoczęły się przy obu brzegach Atlantyku. Zaangażowane do nich zostały francuskie samoloty rozpoznawcze używane w lotnictwie morskim Brege Atlantique. Jeden z nich wystartował z Dakaru. Brazylijskie samoloty wojskowe prowadzą akcję poszukiwawczą ze swej strony. Na lotnisku Charles de Gaulle otwarta została komórka kryzysowa. Udał się do niej po południu prezydent Francji Nicolas Sarkozy, a wcześniej minister transportu Dominique Busserot, minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner oraz minister ekologii i energii Jean-Louis Borloo. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zainstalowało ze swej strony centrum kryzysowe i uruchomiło bezpłatną linię telefoniczną. Francuski minister transportu Dominique Busserot oświadczył, że na razie wszystkie hipotezy są równie pozbawione podstaw i zalecił daleko idącą ostrożność w snuciu domysłów. Airbus zaoferował swoją wszechstronną pomoc techniczną osobom prowadzącym dochodzenie w sprawie przyczyn katastrofy. Tu Paryż, Radio France International. Amerykański koncern General Motors, który przez 77 lat zajmował pierwsze miejsce wśród światowych producentów samochodów, ogłosił w poniedziałek upadłość. Akt ten umożliwia wprowadzenie w życie drakońskiego planu uzdrowienia koncernu, którego głównym akcjonariuszem będzie odtąd budżet federalny. Do 2012 roku ma zostać zamkniętych 14 fabryk koncernu. GM zaznaczył, że jego placówki europejskie nie zostaną objęte planem i dodał, że rząd niemiecki zatwierdził przeznaczony na ten cel kredyt w wysokości 1,5 miliarda euro. W tym samym sądzie upadłościowym złożył plan restrukturyzacji firmy inny bankrut sektora samochodowego Chrysler. Sędzia rozpatrujący tę sprawę, Artur Gonzalez, wydał w nocy z niedzieli na poniedziałek przychylny wyrok w tej sprawie. Prezydent Obama wyraził przekonanie, że decyzja sądu daje Chryslerowi nową szansę na powodzenie. Ogłoszenie upadłości istniejącego od 101 lat General Motors oznaczać będzie kres amerykańskiego snu amerykańskich robotników, zapewnionej na całe życie pracy z dostępem do komfortu, do którego przedtem miały prawo jedynie klasy średnie. Po II wojnie światowej firma z Detroit była drugim po państwowym przemyśle ZSRR pracodawcą świata. Akcje General Motors zaczęły spadać już w latach 80., kiedy koncern zajmował jeszcze 45% amerykańskiego rynku samochodowego. Po ogłoszeniu bankructwa przez sąd upadłościowy, firma podejmie 2-3-miesięczny plan uzdrowienia swoich kont. Amerykańskie Ministerstwo Skarbu przejmie od 60 do 70% udziałów. Był to warunek otrzymania przez GM kolejnych około 30 miliardów dolarów pożyczki od rządu. Ogółem pomoc federalna wyniesie 50 miliardów. W poniedziałkowy wieczór akcje koncernu zostały wycofane z giełdy.
Papież Benedykt XVI przyjął prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę, przypominając, jak ważny jest dialog między chrześcijanami, jak ważny jest szacunek i dialog, który pozwala pokojowo współżyć. Na audiencji w Watykanie mówiono o dobrych stosunkach między Ukrainą i Stolicą Apostolską, a także omawiano perspektywy rozwoju współpracy kulturalnej i społecznej. Większość mieszkańców Ukrainy to wyznawcy prawosławia. Katolicy są mniejszością, a do nich zaliczają się również grekokatolicy obrządku wschodniego, przypomina AFP. 2 lata temu prezydent Juszczenko zaprosił Ojca Świętego do swojej ojczyzny. Ostatnim papieżem, który odwiedził Kijów, był Jan Paweł II, a działo się to w 2001 roku. Dodajmy tylko, że prezydent Ukrainy został przyjęty 2 dni później po wizycie czeskiego prezydenta Wacława Klausa. Komunikat biura prasowego Stolicy Apostolskiej określił tę audiencję jako serdeczną rozmowę, w czasie której mówiono o sytuacji w Czechach, przyszłości Europy, znaczeniu jej dziedzictwa kulturowego, duchowego i chrześcijańskiego. Wspomniano też o wrześniowej podróży Benedykta XVI do Czech. Dzieląc się wrażeniami z wizyty w Watykanie, prezydent Klaus powiedział dziennikarzom, że był zdziwiony, jak dobrze papież orientuje się w sytuacji jego kraju. Benedykt XVI, śledząc wydarzenia w Europie Wschodniej, być może natrafi dzisiaj na doniesienia z Helsinek, gdzie rosyjska dziennikarka poprosiła o azyl polityczny. Elena Maglevanaya uważa, że jej życie jest zagrożone w Rosji. Dziennikarka pracująca dla wołgogradzkiej gazety Wolne Słowo jest już ścigana przez rosyjski wymiar sprawiedliwości za oszczercze według władz doniesienia. Za artykuł o torturowaniu czeczeńskiego więźnia Maglevanaya została skazana na grzywnę 200 tysięcy rubli i publiczne dementi. Dziennikarka odmówiła podporządkowania się decyzji sądu, a ponieważ ostrzeżono ją, że zostanie zamknięta w zakładzie dla umysłowo chorych, jeżeli nadal będzie pisała, postanowiła nie wracać z helsińskiej konferencji do kraju. W środę w Finlandii oczekiwany jest premier Władimir Putin. Prezydent i premier fiński mają w czasie rozmów z rosyjskim gościem poruszyć sprawę przestrzegania praw człowieka w Rosji.
Dodajmy jeszcze z tamtego regionu, że we wtorek w Moskwie rozpoczyna się pierwszy światowy kongres potomków Aleksandra Puszkina. Spotkają się na nim 92 osoby przybyłe z Rosji i z najróżniejszych zakątków całego świata. Kongres potrwa do soboty, a zorganizowany został z okazji 210. rocznicy urodzin poety. Muzeum Puszkina organizuje wystawę poświęconą jego trudnej sytuacji finansowej, mimo że otrzymał on miano największego poety rosyjskiego jeszcze za życia. Tu Paryż, Radio France International. Czeska prezydencja Unii Europejskiej nie uznała wyników wyborów przeprowadzonych w niedzielę w Osetii Południowej, prorosyjskiej separatystycznej prowincji Gruzji, uznając je za nielegalne. Osetia Południowa, którą uznały jedynie rządy Rosji oraz Nikaragui, zorganizowała w niedzielę wybory do parlamentu. Rodzima opozycja uznała je natychmiast za nielegalne. Wybory wygrała partia Jedność, popierająca prezydenta Eduarda Kokoitiego, zajmującego stanowisko od roku 2001. Unia Europejska zapowiedziała, że nie uznaje ani obecnych wyborów, ani ich wyników. Ich ogłoszenie jest niezgodne z prawem i stoi w sprzeczności z wysiłkami pokojowego i trwałego rozwiązania sytuacji w Gruzji, czytamy w komunikacie ogłoszonym w poniedziałek przez czeskie przywództwo Unii Europejskiej. Unia potwierdziła swoje poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji w granicach uznanych na polu międzynarodowym. Osetia Południowa wypowiedziała posłuszeństwo Tbilisi w roku 1990, kiedy to Gruzja, wówczas jeszcze jedna z republik sowieckich, zbuntowała się przeciwko zwierzchności Kremla. Paryż, Radio France International. Premier Izraela Benjamin Netanyahu odrzucił amerykańską propozycję zatrzymania osadnictwa zachodniego brzegu Jordanu. Powtórzył raz jeszcze, że rząd izraelski nie będzie budował nowych osad i zlikwiduje nielegalne przyczółki. Nie powstrzyma jednak naturalnego rozwoju osad już istniejących. Netanyahu zapewnił, że gotów jest w każdej chwili podjąć negocjacje pokojowe z Palestyńczykami, pod warunkiem jednak, że ostatecznie uznają oni Izrael jako państwo Żydów. Specjalny wysłannik kwartetu na Bliski Wschód, Tony Blair, zapowiedział, że czerwiec będzie miesiącem decydującym w negocjacjach, bo w najbliższych tygodniach może zostać znalezione jakieś rozwiązanie. Podkreślił również wagę oczekiwanego z wielką niecierpliwością przemówienia, które prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama ma wygłosić w czwartek w Kairze. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Zapraszam teraz do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej, przygotowanego przez Agnieszkę Kumor i Piotra Kamińskiego.
Upadek króla, pisze na swej pierwszej stronie dziennik Aujourd'hui en France. Wtóruje mu potężny tytuł w sportowej gazecie L'Équipe. Ni mniej, ni więcej, tylko trzęsienie ziemi. Chodzi oczywiście o niedzielną porażkę Rafaela Nadala, niekwestionowanego faworyta turnieju tenisowego na kortach Rolanda Garrosa. Zaledwie w 1/8 finału Nadala pokonał wystawiony z numerem 25 i w ogóle nienotowany wśród specjalistów na wierzchni ziemnej Szwed Robin Söderling. Po 3 godzinach zażartej walki bardzo rozczarowany Rafa złożył wreszcie rakietę. Rosną w takim razie szanse jego odwiecznego rywala Szwajcara Rogera Federera. Francuzi też snują marzenia o ćwierćfinałach, w których chętnie widzieliby swych ostatnich pupili, Jean-Monfreda Tsonga i Gaëla Monfisa. Od sportu przejdźmy do trudniejszych spraw. Libération zamieszcza obszerny reportaż z Radio France International, gdzie od 3 tygodni trwa strajk w proteście przeciwko zwolnieniom zbiorowym. Pomiędzy pracownikami, którzy domagają się bezwarunkowego wycofania planu, a dyrekcją, która zgadza się jedynie na kosmetyczne zmiany, dialog drepce w miejscu, pisze Léa Lejeune. Fotoreportaż do jej artykułu wykonał Jean-Michel Sico. Libération przypomina, że projekt zakłada 206 zwolnień na ogólną liczbę 1000 osób personelu, dziennikarzy i pracowników technicznych oraz likwidację 6 redakcji językowych, w tym polskiej. Niedawna decyzja sądu, który zawiesił plan, gdyż dopatrzył się w nim niezgodności prawnych, nie uspokoiła załogi. Wśród pracowników panuje solidarność i zmianowy system działania. 59 minut deklarowanych co 6 dni, wpłacane są pieniądze do kasy strajkowej. Niektórzy technicy dźwięku strajkują przez cały czas. Echa dobiegające z sali rozmów z dyrekcją w rodzaju wcześniejsza emerytura, wysokość odpraw, moratorium, rządowa mediacja mieszają się ze sloganami strajkowymi z korytarza. Walne zebranie pracowników zadecyduje o przedłużeniu protestu o kolejne 24 godziny. 5 czerwca RFI oficjalnie wejdzie w skład holdingu francuskich mediów nadających dla zagranicy. Dziennikarze Libération śledzą losy dziennikarzy, techników, asystentów, realizatorów. Historia każdego z nich to historia RFI. 44-letnia Soy Guillet z redakcji laotańskiej przyjechała do Francji wraz z rodzicami jako małe dziecko, zaraz po szkole podstawowej. Czuła, że w radiu robiła coś ważnego dla rodaków pozostałych w ojczyźnie pod komunistycznym reżimem, gdzie ona jako emigrantka polityczna nie miała prawa pobytu. Jeśli decyzja o zamknięciu sekcji laotańskiej potwierdzi się, założy witrynę wiadomości w internecie. Nie widzi siebie poza dziennikarstwem, które traktuje jak życiowe powołanie. W najgorszym okresie strajkowym nie brak i paradoksów. To integracje wymuszone sądownie po wielu latach pracy na zlecenie. Choć wyrzucą to jednak z odprawą, pocieszają się świeżo upieczeni pracownicy RFI. Związkowcy nie są do końca jednomyślni. Trójka międzyzwiązkowa SNJ-CGT-FO są za całkowitym wycofaniem planu. CFDT próbuje w pojedynkę wynegocjować ilość odejść dobrowolnych. Nawet jeśli innym związkom uda się obalić pierwotny plan, nie wiadomo, czy następny nie będzie gorszy. Kiwają głowami związkowcy z CFDT. Na antenie RFI muzyka afrykańska znaczy zakończenie kolejnego dnia strajku, czytamy w reportażu Libération. Zupełnie odmienny obraz sytuacji znajdujemy na stronach debat w Le Figaro, który udzielił miejsca. Geneviève Götzinger, dyrektorka oddelegowana RFI, twierdzi, że antenę blokuje mniejszość pracowników, podczas gdy cała stacja wymaga gruntownej reformy, nawet za cenę trudnych decyzji. Wypowiedź kończy znajome skądinąd hasło: nowe jutro czeka RFI. Z naszego radia przenieśmy się na szersze europejskie wody. Aujourd'hui en France zapytała 26 dziennikarzy, korespondentów z krajów europejskich we Francji o ich wrażenia na 6 dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Porównując kampanię wyborczą we Francji i w ich rodzimych krajach, obserwują oni reakcję obywateli, treść wyborczych haseł. Magdalena Tadeusiak-Mikołajczak z Telewizji Polskiej obawia się, że zarówno Francuzi, jak i Polacy uznają Europę za odhaczony problem, z którym nie ma już nic do roboty. Choć 80% Estończyków jest przekonanych, że poradzą sobie z kryzysem ekonomicznym, ale tylko przy pomocy Europy, jedynie 40% wyraża chęć zagłosowania w wyborach. Strasburg jest daleko, twierdzą. Na Malcie zupełnie odwrotnie. 80% wyraża intencję pójścia do urn, bo wiedzą, że będą głosować na konkretnych kandydatów i konkretny program. W odróżnieniu od Rachidy Dati, minister sprawiedliwości w rządzie François Fillona, która rękami i nogami zapierała się, by nie zostać zesłana do Parlamentu Europejskiego, pewien maltański deputowany europejski zrezygnował ostatnio z mandatu, by dołączyć do szeregów opozycji w rodzimym parlamencie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Le Monde pojawiło się znów nazwisko, którego nie widziano na tych łamach od wczesnych lat 70. Znany naszym słuchaczom korespondent Le Figaro z czasów stanu wojennego, którego doniesienia cytowaliśmy tutaj z lubością, niegdyś zakamuflowany bohater słynnej pomarcowej powieści Jerzego Bronisławskiego Wyobcowani, dzisiaj mieszkający w Polsce i kandydujący z listy PSL, Orkiestra Tusz, Bernard Marguerite. W reportażu na łamach Le Monde Piotr Smolar pisze o niejasnej przeszłości tego dziennikarza, który zaczynał karierę w tym właśnie dzienniku, pisząc dlań korespondencję w okresie marca 1968. Opowiada o sobie, że całe jego życie to marsz ku polskości, co ma stanowić argument w kampanii wyborczej. Znają go wszyscy, którzy obserwowali wydarzenia w Polsce od 40 lat. 4 kwietnia na łamach Dziennika Rzeczpospolita, pisze Smolar, Marguerite przyznał się do dawnych kontaktów z Ubecją, przy czym nie sposób poznać ich rzeczywistego zasięgu i PEN nie ujawnił bowiem jego teczki. Sam dziennikarz zapewnia, że został na krótko zarejestrowany jako informator w roku 1971 pod pseudonimem Gamma. Przybył do Polski w roku 65. W czasie kryzysu wokół dziadów spotkał Michnika i Schleifera. Od nich dowiedział się, co się dzieje, po czym został zatrzymany i poddany naciskom, szczególnie w momencie odnowienia wizy. Spotykał się potem z Ubekami nieformalnie w kawiarniach 2 do 3 razy w miesiącu, ale twierdzi, że mówił im tyle tylko, co i tak pisał w swoich korespondencjach, a spotkania wkrótce ustały. O wszystkim informował zresztą rezydenta ambasady francuskiej. W roku 1970 pierwszym zagrożono mu odebraniem wizy i ostrzeżono, że jeżeli chce jeszcze zobaczyć swoją żonę Polkę, musi pójść na współpracę i tak został gammą. W roku 77 wrócił do Polski i obserwował z bliska narastanie robotniczego protestu, czytamy w korespondencji Piotra Smolara w Le Monde. Począwszy od sierpnia 81 należy do ścisłego grona dziennikarzy zagranicznych, którzy widują się na co dzień z Jerzym Urbanem. Zapytany o to w roku 2002 przez Gazetę Wyborczą, Urban powiedział, że dziennikarze owi wypowiadali się w imieniu opozycji, z którą się konspiracyjnie spotykali, a ja, pokrzykując na opozycję, dawałem jej jednocześnie trybunę oficjalną. Zdaniem Smolara to upiększanie historii. W owych czasach, podkreśla dziennikarz, przywódcy KOR-u i Solidarności są niemile zaskoczeni surowością Bernarda Marguerite. Dziennikarz uważa ich za lewackich agitatorów. Przykładów nie brakuje i Smolar kilka z nich cytuje. W listopadzie 1980 na przykład korespondent Le Figaro pisze o anarchizacji klasy robotniczej, która się obija i żłopie wódkę. Nie szczędzi słów potępienia opozycyjnym warchołom. Ambasador Francji nazywa go wprost piórnikiem rzecznika, czyli Urbana. Marguerite zapewnia, że nieufność ta wzbudził w nim kościół, którego był bliski i który ostrzegał go przed korem. Urban powiedział mi kiedyś, że zbyt ufam temu, co mi mówią klechy. Było w tym nieco prawdy. Myślałem, że zajmując ekstremistyczne stanowisko, opozycja gra na rękę partyjnemu betonowi. Nawet okrągły stół nie zyskał w jego oczach aprobaty, czytamy dalej w Le Monde, choć był on symbolem pokojowego przejścia do demokracji. To nie było zgodne z pragnieniem gdańskich robotników, którzy chcieli dokonać rewolucji na klęczkach w modlitwie zgodnie z zasadami Jana Pawła II, mówi Marguerite. Wszystko, co nastąpiło potem, gospodarka rynkowa, wejście do Unii Europejskiej i NATO, umocnienie się instytucji demokratycznych, to w jego oczach sprzeniewierzenie się marzeniom 1980 roku. Widzi przed sobą Polskę skandali, korupcji i nieokiełzanego materializmu. Dodajmy na zakończenie reportażu Piotra Smolara w Le Monde, że opinię tę Bernard Marguerite wyrażał również przez jakiś czas na łamach ultrapostępowego miesięcznika Le Monde Diplomatique, najgłośniejszej trybuny antyliberalnej Francji. Wolno wątpić, czy umieszczając na swej warszawskiej liście na drugim miejscu postać tak, mówiąc łagodnie, kontrowersyjną, PSL zagrał po mistrzowsku. W tym samym numerze Le Monde zdjęcie upamiętniające z trzydniowym wyprzedzeniem triumf wszystkich idei wstrętnych francuskiemu dziennikarzowi. Bronisław Geremek i Lech Wałęsa gratulują sobie nawzajem przytłaczającego zwycięstwa Komitetu Obywatelskiego w wyborach kontraktowych 4 czerwca 1989.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Od Bułgarii przez Słowację, Holandię, Finlandię po Wielką Brytanię skrajnie prawicowe ruchy prześcigają się w ramach kampanii przed wyborami europejskimi w hasłach rasistowskich, antymuzułmańskich i atakach przeciwko imigrantom. Depesza AFP cytuje slogan wyborczy czeskiej partii narodowej, która wywołała skandal, ostatnio nawołując w swym spocie telewizyjnym do ostatecznego rozwiązania kwestii cygańskiej. W sąsiedniej Austrii narodowcy domagają się zachodu w rękach chrześcijan, a na Węgrzech, mocno odczuwających skutki kryzysu ekonomicznego, Jobbik, partia lepszej prawicy Węgier, po raz organizuje marsze wojskowe. Partia Wielkiej Rumunii apeluje do chrześcijan i patriotów o uwolnienie kraju od złodziei, a prawdziwy Fin Timo Sioni dzięki krytyce europejskiej polityki rządowej i polityki imigracyjnej stał się najpopularniejszym kandydatem w tej kampanii. Francuski Front Narodowy według ostatnich sondaży ma szansę zdobyć w niedzielnych wyborach 6% głosów. Koledzy z francuskiej sekcji RFI w rozmowie z przywódcą tego ruchu, Jean-Marie Le Penem, zapytali, czy nacjonalistyczne hasła mogą liczyć na poparcie wyborców we Francji.
Jestem spokojny, jeśli chodzi o sondaże opinii publicznej, to nigdy w nie nie wierzyłem. Szczególnie Front Narodowy był w nich zawsze niedoceniany. Dlatego też te ostatnie prognozy pozwalają mi przypuszczać, że wynik będzie dużo lepszy.
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering, apelując niedawno do wyborców europejskich, by głosowali na partie, które podtrzymują jedność Europy i respektują prawa człowieka, ostrzegł jednocześnie, że silna absencja sprzyja ekstremistycznym ruchom. Jean-Marie Le Pen wie, dlaczego Europejczycy nie chcą iść do urn i tłumaczy, o co chodzi naprawdę w tych wyborach.
Écoutez, je crois que elle est le fait tout de même d'un rejet de l'Europe de Bruxelles par l'opinion. Voilà ce que je crois.
Wydaje mi się, że absencja jest wyrazem odrzucenia przez opinię publiczną brukselskiej Europy, ale uważam, że wyborcy mylą się, sądząc, że wystarczy nie głosować, by zaprotestować i dać wyraz swej krytyce. Trzeba głosować za czymś pozytywnym, to znaczy za powrotem narodowych form. Przede wszystkim za przywróceniem kontroli naszych granic, gdyż zniesienie tej kontroli spowodowało masową imigrację, której jesteśmy teraz świadkami i której konsekwencje odczuwamy bardzo wyraźnie w kwestii bezpieczeństwa czy wzrostu bezrobocia na przykład. Przede wszystkim jednak otwarcie granic Francji i całej Europy też spowodowało wystawienie się na nielegalną konkurencję z całego świata, szczególnie z krajów, w których koszty produkcji, podatki i świadczenia socjalne nie są takie same jak u nas. Teraz oczywiście jesteśmy bezsilnymi świadkami dezindustrializacji Francji, zamykania i przenoszenia zakładów pracy. Francja jest zrujnowana, ludzie, którzy stworzyli Unię Europejską, się pomylili. To jest wyjątkowe miejsce na świecie. Tylko europejskie kraje zrezygnowały ze swej niepodległości i niezawisłości, podporządkowując się biurokratycznemu i oddalonemu od wyborców tworowi. Jak się ktoś pomylił, to powinien mieć odwagę przyznać się do tego. Należy przywrócić sytuację, gdy Francja miała władzę, gdy mogła decydować o swych losach, o losach swego narodu.
Dans le monde, c'est le seul endroit du monde où cela se passe comme ça. Il n'y a aucun autre pays du monde que les pays de l'Union européenne qui ont abandonné leur indépendance et leur souveraineté au profit d'une entité bureaucratique et éloignée des électeurs. Alors je crois qu'il faut, quand on s'est trompé, il faut avoir le courage de le reconnaître et revenir en arrière, et en particulier retrouver les pouvoirs de la France sur son destin, sur le destin de son peuple.
Zatrzymać imigrantów, zamknąć dla nich granice, to slogany często używane przez skrajnie prawicowe partie europejskie. Przywódca angielskiej partii narodowej Nick Griffin ma nadzieję zasiąść po raz pierwszy w Parlamencie Europejskim, prowadząc kampanię pod hasłem Brytyjskie stanowiska dla Brytyjczyków. Dyskusje na temat imigracji konkretyzują się też na pytaniu o miejsce Turcji w Europie. Kilka partii europejskich, jak bułgarska TAKA czy holenderska Partia na Rzecz Wolności, ma zamiar wygrać miejsce w Parlamencie Strasburskim dzięki sprzeciwowi wobec kandydatury Ankary. Skoncentrowane na ultranacjonalistycznym programie, partie te nie cieszyły się jak dotąd wielkim poparciem i nie zawierały sojuszy europejskich, ale teraz, jak wynika z sondaży, ich popularność rośnie, a po raz pierwszy eurosceptyczna partia Libertas prezentuje swych kandydatów we wszystkich 27 państwach. Jej populistyczne hasła podbiły wielu przywódców. W Polsce do tego ruchu przyłączyła się Liga Polskich Rodzin. A ilu zdobędą wyborców, zobaczymy w najbliższą niedzielę.
RFI, Radio France Internationale. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Istnieją takie pomysły, które raz puszczone w obieg wypływają potem nieustannie w debatach i w propozycjach polityków, mimo że dawno wykazano ich bezzasadność. Należy do nich postulat opodatkowania transakcji walutowych dokonywanych na międzynarodowych rynkach finansowych. Owoc tego podatku miałby zasilać fundusz na rzecz krajów rozwijających się. Jednym z pomysłodawców takiego podatku był w 1972 roku James Tobin, późniejszy laureat Nagrody Nobla, i od jego nazwiska utworzono termin Tobin Tax, podatek Tobina. Uczony zorientował się prędko, że próby wprowadzenia w życie tej idei są ekonomicznym nieporozumieniem i złożył publiczne oświadczenie, że źle go zrozumiano i że nadużywa się jego nazwiska. Termin Tobin Tax prześladował go jednak aż do śmierci w 2002 roku, a i do teraz nie pozwala spoczywać w pokoju. W czwartek 28 maja o przygotowania do wprowadzenia takiego opodatkowania zaapelował francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner z okazji toczącej się w Paryżu międzynarodowej konferencji o innowacjach w finansowaniu pomocy na rzecz rozwoju. Bernard Kouchner motywuje swą propozycję przesłankami moralnymi, które uważa za tak oczywiste, że nie rozwodził się nad nimi. Potrzeba pomocy finansowej dla krajów rozwijających się pogłębiła się wobec kryzysu. Zyski ze spekulacji na rynkach finansowych nie budzą sympatii, tym bardziej, że rynki finansowe zasadniczo do kryzysu się przyczyniły, a proponowana stawka 0,005% słownie 0,05 od każdej transakcji, nie byłaby bolesna dla operatorów, a przynosiłaby rocznie od 30 do 60 miliardów dolarów. Oczywiście pod warunkiem, że wprowadziłaby ją równocześnie wystarczająca liczba państw. W tych czasach moralnego kryzysu kapitalizmu, dodał jego sekretarz stanu Joyandet, jest rzeczą zdrową, by umiarkowanie opodatkować tych, którzy zarabiają pieniądze na pieniądzach. Choć minister prawicowego rządu, Kushner jest socjalistą. Publiczne opodatkowanie uważa więc za dobro samo w sobie i nie robi na nim wrażenia ani ten argument, że wprowadzenie takiego podatku mogłoby doprowadzić do niepożądanych konsekwencji i zaburzeń na rynku oraz że wymagałoby stworzenia kosztownej administracji, ani ten, że sam fakt, że ktoś ma pieniądze, wcale nie upoważnia władzy do sięgania do jego kieszeni. Nie bez kozery podatek Tobina nazwano także podatkiem Robina Hooda. Propozycję Kushnera wykpiła już w piątek jego koleżanka z rządu, minister ekonomii i finansów pani Christine Lagarde. Wiecie, kiedy ministrowie spraw zagranicznych otwierają swoją skrzyneczkę z pomysłami na finanse, można się spodziewać wszystkiego, rzuciła przelotnie dziennikarzom. Później, już bardziej oficjalnie, oświadczyła, że projekt ten, cytuję, nie jest obecnie przedmiotem analizy. Wyjaśniła ona też, że nie można w tej dziedzinie działać indywidualnie, bo to mogłoby funkcjonować jedynie po bardzo starannym przebadaniu i pod warunkiem, że wdrożyliby to wszyscy. Dodajmy, że we Francji pomysł ten znalazł symboliczną realizację już w ustawie z 2001 roku, wprowadzającą ten podatek ze stawką 0%. Premierem był wtedy socjalista Jospin, który w ten sposób chciał zaznaczyć, że Francja jest gotowa, ale czeka na podobną decyzję innych krajów. Pomysł popierają dzisiaj Niemcy, Szwedzi, Japonia, Brazylia i Chile, ale ani Wielka Brytania, ani Stany Zjednoczone nie chcą o tym w ogóle słyszeć. Można też zadać sobie pytanie, z jak wielkim animuszem wprowadzałyby ten podatek i odprowadzały jego owoce do funduszu rozwojowego, tak zwane raje podatkowe, które ledwie można było zmusić do mglistej obietnicy współpracy prawnej, albo kraje o tak obskurnych obyczajach finansowych jak Rosja czy Chiny.
RFI, Radio France Internationale.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
W połowie maja rakieta Ariane 5 wyniosła w przestrzeń kosmiczną dwa satelity noszące nazwy Herschel oraz Planck. Oba satelity umiejscowią się w odległości około 1,5 miliona kilometrów od naszej planety. Herschel odłączył się od rakiety Ariane jako pierwszy na wysokości 1150 km nad poziomem Ziemi. Planck oderwał się na wysokości 1500 km. Zaraz po separacji satelity włączyły własne układy kontroli położenia oraz systemy komunikacji, aby skorygować orientację w przestrzeni i nawiązać komunikację z centrum kontroli. Sygnał został odebrany przez 35-metrową antenę w New Norcia w Australii. Zespół kontroli misji będzie otrzymywał dane z Herschela za pomocą anteny w New Norcia, by określić stan satelitów po wyniesieniu ich na orbitę, jak również ich orbity w celu wprowadzenia ewentualnych korekt. Herschel jest największym dotychczas zbudowanym teleskopem kosmicznym. Średnica jego zwierciadła głównego, skonstruowanego z superlekkiego węglika krzemu, to 3,5 metra, co 1,5 raza przewyższa teleskop Hubble'a i waży 3 300 kg. Satelita ma wymiary 7,5 metra na 4 metry. Będzie pracował w zakresie dalekich fal podczerwonych oraz fal krótszych od milimetrowych. Dzięki niezwykle czułym detektorom będzie w stanie obserwować najsłabsze obiekty we wszechświecie, między innymi obłoki pyłu i gazu, z których tworzą się gwiazdy i planety. Główne cele Herschela to zbadanie procesu powstawania galaktyk w początkach Wszechświata, zbadanie procesów tworzenia się gwiazd oraz ustalenie składu chemicznego Wszechświata. Przewidziane są także badania powłok gazowych obiektów w naszym Układzie Słonecznym, planet, komet i satelitów. Jego zwierciadło główne jest chłodzone przez 2000 litrów helu w stanie nadciekłym. Przewidywany koszt misji to ponad 1,1 mld euro. Planck z kolei został przeznaczony do badania promieniowania mikrofalowego. Promieniowanie to pochodzi z czasów, gdy Wszechświat miał zaledwie 380 tysięcy lat. Wtedy właśnie stał się przezroczysty dla fotonów i mogły one bez przeszkód przemierzać przestrzeń kosmiczną, aż dotarły do nas. Planck jest następcą dwóch satelitów wysłanych przez NASA, COBE i WMAP. Sporządzi on dokładną mapę fluktuacji temperatury promieniowania, co rozjaśni nam obraz początków Wszechświata i zweryfikuje obecne teorie jego powstawania. Do punktu przeznaczenia, czyli tak zwanego drugiego punktu Lagrange'a, będzie leciał około 3 miesięcy. Planck jest wyposażony w niezwykle czułe instrumenty pomiarowe, które będą pracowały na 9 różnych pasmach częstotliwości, chłodzone do temperatur nie większych niż 20 stopni Kelwina. To pozwoli uzyskać dokładność pomiaru wachnięć temperatury rzędu 1 milionowej stopnia Kelwina. Jest to błąd tak mały, że ograniczony jest nie dokładnością przyrządu pomiarowego, a jedynie fluktuacjami wynikającymi z emisji promieniowania przez materię. Teleskop Plancka ma średnicę 1,5 metra. W ciągu swojej pracy ma on zebrać i przesłać na Ziemię ponad 500 miliardów różnych danych. Przewidywany koszt misji to ponad 700 milionów euro. Oba satelity skonstruowali naukowcy i inżynierowie z ośrodka Thales Alenia Space w Cannes we Francji.
RFI, Radio France Internationale.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h. Dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h, Paris. Regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5h, Paris se lève. Il est 5h, je n'ai pas sommeil.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Skończyło się Giro d'Italia, koniec ligi rugby, którą pasjonuje się po Francji. Roland Garros sypie jak z worka żółtymi piłkami niespodzianek. Tak będzie jeszcze przez tydzień. Tymczasem dwa mocne akordy zakończyły sezon 2008-2009 w piłce nożnej. Był to sezon BB. Nie chodzi tu jednak o legendarną francuską aktorkę o takich właśnie inicjałach, lecz o dwie drużyny, które zdecydowanie wybijały się ponad przeciętność na boiskach europejskich i na francuskim podwórku. O Barcelonę i o Bordeaux. Tak, pierwsza zdobyła Ligę Mistrzów, pokazując futbol z innego wymiaru. Ta druga wygrała Ligue 1, zdobywając Mistrzostwo Francji i detronizując Olympique Lyon, który po 7 latach bezprecedensowego panowania na francuskim murawie musiał oddać berło mistrzom żyrondystom. Finisz sezonu był pasjonujący zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w pierwszej, a także w drugiej lidze francuskiej. W Champions League królują zespoły angielskie. Premiership jest rzeczywiście najlepszą ligą w Europie, czyli w piłkarskim świecie. Liga angielska przegoniła przereklamowane Calcio Serie A. Jest na wyższym poziomie niż Liga Hiszpańska i Bundesliga. W półfinałowej czwórce trzy zespoły pochodziły z wyspy: Arsenal, Chelsea i Manchester United, a ten czwarty, Liverpool, przegrał w bratobójczym pojedynku ćwierćfinałowym. Tym rodzynkiem spoza Premiership była Barcelona. Duma Katalonii sprawiła niesłychaną niespodziankę, strzelając gola na wagę awansu już w doliczonym czasie meczu z Chelsea. W finale Barcelona po kwadransie przewagi Manchesteru United w czasie finału w Rzymie otrząsnęła się, nabrała wigoru i od tego momentu na boisku istniała praktycznie tylko jedna drużyna. A przecież Manchester to doskonały zespół, potrafiący fantastycznie grać w piłkę. Na stadionie olimpijskim nie miał jednak żadnych szans na powtórzenie sukcesu z ubiegłego roku. Nie był to porywający finał, ale znawcom i koneserom piłki nożnej wystarczyły zachwyty grą Katalończyków, mających najlepszy atak na świecie: Thierry Henry, Eto i Messi. Ten ostatni filigranowy Argentyńczyk, który głową strzelił jednego z dwóch goli, udowodnił, że rzeczywiście zasługuje na miano najlepszego piłkarza naszego globu. Barcelona pod batutą Guardioli jest zespołem marzeń. To, co udało się Guardioli, to na francuskim podwórku potrafił zrobić Laurent Blanc. Jest to tym bardziej zdumiewające, że ten były mistrz świata z 1998 roku jest dopiero drugi sezon trenerem. Wydawałoby się, że taki żółtodziób nie ma żadnych szans. A jednak prezes Bordeaux przyznał, że najpierw się wahał, czuł, iż wiele ryzykuje, a jednak po rozmowie z Blankiem wiedział, że tylko on może prowadzić zespół z Żyrondy. Laurent Blanc w ubiegłym sezonie swego debiutu na ławce trenerskiej wprawił wszystkich w zdumienie. W tym sezonie osiągnął jeszcze więcej, bo mistrzostwo kraju. I wprawdzie za trenera roku uznano prowadzącego Olympique Marsylia Erika Gereca, to jednak Blanc jest bez wątpienia wyśmienitym fachowcem. Oprócz teorii ma jeszcze coś, co rekompensuje brak doświadczenia. Ma wizję. To dzięki niej stworzył ekipę, która wierzyła, że jest w stanie skutecznie walczyć o najwyższe trofeum. A przecież pojedynek trzech, a potem już dwóch zespołów w Bordeaux i Olympique Marsylia trwał do ostatniego gwizdka sędziego. Finisz był pasjonujący w obydwu ligach. W drugiej do ostatniego tchu walczono o awans i o uratowanie się przed spadkiem. Obok Lens, zespołu, w którym występowało wielu polskich piłkarzy i potomków polskich migrantów, do pierwszej ligi weszła drużyna Montpellier, która wygrała ze Strasburgiem, także kandydatem do awansu. Strasburg przegrał i znów jest skazany na drugoligową egzystencję. Trzecim zespołem, który będzie w przyszłym sezonie występował w Ligue 1, jest Boulogne-sur-Mer, Beniaminek, największa sensacja rozgrywek drugoligowych. Położone nad kanałem La Manche, miasteczko przeżyło szaloną noc. Jego zespół po raz pierwszy w historii gra w ekstraklasie. Następnej nocy Boulogne-sur-Mer pałeczkę dał Bordeaux, bo oto zaczął się ostatni akord piłkarskiej symfonii, walka o tytuł mistrza kraju. Występujący mistrzowie z Olympique Lyon zremisowali na boisku w Toulouse 0-0. Olympique Lyon jest trzeci i będzie walczył w eliminacjach o prawo gry w fazie finałowej Ligi Mistrzów. W Toulouse piłkarzom w różowych koszulkach z różowego miasta Katarów jeden punkt wystarczył do czwartego miejsca, a dzięki temu do gry w Lidze Europy następczyni Puchar UEFA. O drugi paszport do Europy walczyło Lille, w którym ostatni kwadrans zagrał mający polski korzenie Obraniak. Jego występami w reprezentacji Polski interesowali się przez jakiś czas polscy działacze. Po fantastycznym spotkaniu Lille pokonało 3-2 Nancy i przeskoczyło na ostatnich metrach Paris Saint-Germain, które w żenującym stylu zremisowało z Monaco i europejskie puchary będzie oglądać w telewizji. Zacięty bój o utrzymanie się w lidze toczył Nantes. Nantes Atlantique pokonało Auxerre, pozbawione swego żądła polskiego napastnika Ireneusza Jelenia, leczącego kontuzją Achillesa, 2-1. Dudka zagrał według L'Équipe na piątkę. To był jednak łabędzi śpiew kanarków atlantyckich. Na boisku pojawiła się policja, wściekli do nieprzytomności kibice, domagają się ustąpienia zarządów, w tym francuskiego biznesmena o polskim paszporcie Waldemara Kity. Swoją zieloną skórę uratowali zieloni z Saint-Étienne, którzy jak walec przejechali się po Valenciennes, wygrywając 4-0, czym zapewnili sobie pierwszoligowy byt. Obok Havru i Nantes do drugiej ligi spadło Caen, a to za sprawą porażki z Bordeaux, które toczyło korespondencyjny pojedynek o mistrzostwo z Olympique Marsylia. Marsylczycy fikali w powietrzu koziołki radości po każdym strzelanym golu w spotkaniu z Rennes. Koziołków było 4, ale nawet ich tuzin nie zmieniłby sytuacji w tabeli. Olympique Marsylia jest drugi, ma zapewniony start w fazie finałowej Ligi Mistrzów. I wreszcie deser palce lizać, Bordeaux i jego gwiazda Bretończyk Górków i Markańczyk Szamach musieli zremisować, żeby zostać mistrzem. Bordeaux wygrało 1-0 w meczu z Caen. Na murawie łzy radości w kolorze Bordeaux i smutku w barwach już drugoligowego Caen, a ulicami szalejącego ze szczęścia Bordeaux rzeką płynęło, rzecz jasna, Bordeaux.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W dzisiejszej lekcji, dziewiątej, Eugène Ionesco, La Leçon. Eugène Ionesco miał ojca Rumuna i matkę Francuzkę. Urodził się w 1912 roku w Rumunii, lecz wczesne dzieciństwo spędził we Francji. Mając 13 lat, po rozwodzie rodziców, przenosi się z ojcem do Bukaresztu. Studiuje literaturę francuską i publikuje pierwsze utwory. Należy do rumuńskiej awangardy. Na uniwersytecie spotyka swą przyszłą żonę, naówczas studentkę filozofii. Z pobudek politycznych w roku 1938 Ionesco decyduje się na powrót do Francji. W Paryżu poznaje tutejszych surrealistów i zaprzyjaźnia się z dwoma innymi Rumunami, Cioranem i Mircea Eliade. Są to kontakty, które zaważą decydująco na jego twórczości literackiej. Pisze po francusku, ale w jego dramatach znajduje odbicie doświadczone w młodości rozdarcie między dwiema ojczyznami. Teatr staje się dla niego idealnym przekaźnikiem tych bolesnych uczuć oraz krytyki absurdalnych ludzkich zachowań. W 1970 roku Eugène Ionesco zostaje członkiem Akademii Francuskiej. Kiedy umiera w 1994 roku, jest człowiekiem opanowanym obsesją samotności i nieuchronnej śmierci. W swoich pierwszych sztukach La Cantatrice Chauve i La Leçon, pisanych na początku lat 50., Ionesco surowo osądza społeczeństwo i język, jakim się ono posługuje. Wyszydza konformizm, brak logiki i niekomunikatywność. W kolejnych utworach odnajdujemy to uczucie wyobcowania, które pogłębia się jeszcze z upływem lat i w sztuce Le Rhinocéros z roku 1959 owocuje konkluzją, że ludzie są dla siebie nawzajem potworami. W ostatnich dramatach La Soif et la Faim i Le Roi se meurt Ionesco ukazuje już bohaterów prowadzących beznadziejną walkę z triumfującą nikczemnością. La Leçon, sztuka, którą się dzisiaj zajmiemy, jest w podtytule nazwana dramatem komicznym i opowiada:
Comment un professeur atroce, sadique, s'y prend pour tuer une à une toutes ses malheureuses élèves.
Główną postacią jest profesor, który słowami, jak narzędziem tortur, zadręcza jedną ze swych uczennic. We fragmencie, który teraz usłyszymy, profesor zmusza uczennicę do ćwiczeń z lingwistyki porównawczej wymyślonych przez Ionesco języków nowohiszpańskich. Zarzuca dziewczynę lawiną stwierdzeń, raz oczywistych, raz całkowicie niedorzecznych, i każe jej powtarzać wciąż to samo zdanie, rzekomo tłumaczone na te nieistniejące języki.
Continuons, continuons. Dites quand même.
En français?
En français.
Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont au...
aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
Eh bien, on dira en français, je crois, les roses de ma... Comment dit-on grand-mère en français?
En français? Grand-mère.
Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes... En français, ça se dit jaune.
Oui, évidemment.
Sont aussi jaunes que mon grand-père quand il se mettait en colère.
Non, qui était à...
Asiatique. Oh, j'ai mal aux dents.
C'est cela.
Oh, j'ai mal.
Aux dents. Tant pis, continuons. À présent, traduisez la même phrase en espagnol, puis en néo-espagnol.
En espagnol, ce sera les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
Non, c'est faux.
Et en néo-espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
C'est faux. Vous avez fait l'inverse. Vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol et le néo-espagnol pour de l'espagnol. C'est le contraire.
W tej pierwszej części lekcji poświęconej dramaturgowi Eugène Ionesco usłyszeliśmy fragment jego sztuki zatytułowanej La Leçon. W drugiej części tej lekcji przestudiujemy w oparciu o ten tekst formy wyrażania takich uczuć jak lęk, złość, ból i zagrożenie.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman,
un cours de français par la littérature.
W poprzedniej, pierwszej części lekcji poświęconej dramaturgowi Eugène Ionesco wysłuchaliśmy fragmentu jego sztuki zatytułowanej La Leçon. Usłyszymy go dzisiaj ponownie. Profesor wpada we wściekłość, usiłując zmusić uczennicę do uczestnictwa w lekcji absurdalnej lingwistyki porównawczej. Dziewczyna ma powtarzać zdanie w różnych językach.
Continuons. Dites quand même.
En français?
En français.
Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont
aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
Eh bien, on dira en français, je crois, les roses de ma... Comment dit-on grand-mère en français?
En français? Grand-mère.
Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes... En français, ça se dit jaune.
Oui, évidemment.
Sont aussi jaunes que mon grand-père quand il se mettait en colère.
Non, qui était
asiatique. J'ai mal aux dents.
C'est cela.
J'ai mal.
Aux dents. Tant pis, continuons. À présent, traduisez la même phrase en espagnol, puis en néo-espagnol.
En espagnol, ce sera « Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. »
Non, c'est faux.
Et en néo-espagnol, « Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. »
C'est faux. Vous avez fait l'inverse. Vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol et le néo-espagnol pour de l'espagnol. C'est le contraire.
Czy zrozumieliście dialog?
Que veut le professeur?
Czego wymaga profesor?
Que l'élève répète une phrase.
En quelle langue?
W jakim języku?
D'abord en français.
En quelles autres langues l'élève doit-elle traduire la phrase?
Na jaki język uczennica ma przetłumaczyć zdanie?
En espagnol, puis en néo-espagnol.
Qu'est-ce que le néo-espagnol?
Co to za język ten nowohiszpański?
C'est une langue inventée par UNESCO.
Est-ce que le français, l'espagnol et le néo-espagnol se ressemblent?
Czy francuski, hiszpański i nowohiszpański są do siebie podobne?
Dans le texte de UNESCO, c'est exactement la même chose.
L'élève souffre de quoi?
Co dolega uczennicy?
De mal aux dents.
Est-ce que le professeur est patient?
Czy profesor jest cierpliwy?
Non, il est très nerveux.
Utrzymana w tonie groteski scena demaskuje sadyzm profesora. Jak się zresztą okaże, uczennica, którą w końcu zamorduje, będzie jego 40. ofiarą. Coraz bardziej się unosi, wreszcie wpada w niepohamowaną wściekłość. Natomiast uczennica, zupełnie bezradna wobec jego narastającej furii, nie wie już, w jakim języku powinna się wypowiadać.
Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont...
Posługuje się skrótem, chcąc właściwie powiedzieć...
Vous voulez que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont...
Que w połączeniu z czasownikiem w trybie subjonctif wyraża oczekiwanie potwierdzenia. W dzisiejszej mowie potocznej możemy powiedzieć...
Que je fasse 10 minutes de gymnastique comme le vent? C'est cela que vous voulez, docteur?
Uczennica, zaskoczona i zdezorientowana, nie potrafi dokończyć zdania.
Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont...
Zwroty, jakich używa, potwierdzają jej oszołomienie i bezradność.
Eh bien, on dira, en français, je crois, les roses de ma... Comment dit-on, en français, jaune... Ça se dit jaune?
Chcąc wyrazić niepewność czy ostrożność, można rozpocząć zdanie od wykrzykników, takich jak...
Eh bien?
W tym samym celu możemy też użyć czasu przyszłego.
On dira?
Albo zdania pytającego, zawierającego prośbę o potwierdzenie.
Ça se dit... comme ça?
Profesor zaczyna tracić cierpliwość i staje się w tej scenie agresywny. Wskazuje na to tryb rozkazujący, którego używa, powtarzając polecenia, coraz bardziej poirytowanym tonem.
Continuons, continuons.
Mówi, pragnąc przyspieszyć tok lekcji, po czym dodaje.
Dites quand même.
Żeby zmusić uczennicę do odpowiedzi.
Tant pis. À présent, traduisez.
Wykrzykuje, narzucając uczennicy nowe zadanie. Słowo traduise stanowi sedno tego dialogu, gdyż zdanie, które uczennica ma przetłumaczyć, dowodzi rasizmu i głupoty profesora, ale przede wszystkim jest pozbawione sensu.
Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
W trakcie tej rozmowy profesor manifestuje postawę despotyczną. Tymczasem uczennica wciąż jest niepewna.
Les roses de ma grand-mère sont...
aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
Natychmiast kończy zdanie profesor.
Comment dit-on grand-mère en français?
Nieśmiało pyta uczennica.
En français? Grand-mère.
Profesor powtarza końcówkę pytania i odpowiada na nie pogardliwym tonem, zirytowany ignorancją uczennicy. W mowie potocznej często powtarzamy końcową część pytania, gdy odpowiedź wydaje nam się zupełnie oczywista.
Quelle est la capitale de la France déjà?
La capitale de la France? Paris?
Odpowie z wyższością zapytana osoba. Profesor jest podobnie zniecierpliwiony, gdy uczennica pyta.
Jaune en français, ça se dit jaune.
Oui, évidemment.
To évidemment, potwierdzające oczywistość, wyraża w domyśle pobłażliwe zdziwienie.
Bien sûr, vous ne savez pas?
Jaune en français, ça se dit jaune.
Bien sûr, vous ne savez pas?
Mógłby równie dobrze powiedzieć profesor. Uczennica nie może już dłużej znieść takiej presji. Myli się, jest wyczerpana i coraz bardziej bolą ją zęby.
J'ai mal aux dents.
Uskarża się. Ból zębów stanowi tutaj symptom fizycznego zgnębienia uczennicy przez profesora. Jej cierpienie jest spowodowane lekcją lingwistyki, gdyż ma ona ścisły związek z ustami i mową.
Zjatik. J'ai mal aux dents. J'ai mal.
Powtarza uczennica i właściwie już nic więcej nie potrafi z siebie wydobyć. Dialog, który usłyszeliśmy dzisiaj, ilustruje absurdalność przekazywania wiedzy w sposób nieudolny, na dodatek przez nauczyciela sadystę.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France Internationale. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.